zanim dam mikrofon pierwszemu paneliście, takie wyjaśnienie tytułu Procesy przywódcze. Rozmawialiśmy gdzieś o tym, jak można pracować z ludźmi w jakimś zespole, typu jakaś rada starsi, czy jakaś inna rada liderów, która jest w kościele.
Doszliśmy do takiego przekonania, że właściwie żaden regulamin ustalający sposób, w jaki funkcjonuje taki zespół przywódczy, się nie sprawdza. I wtedy pojawiła się taka myśl, że zamiast jakichś regulacji, regulaminów, przepisów, powinniśmy spojrzeć na to inaczej. Zobaczyć to jako proces, że coś z czegoś wynika. Coś musi się wydarzyć. Musimy przez coś przejść. I stąd się wziął tytuł, z którym pytania są luźno związane. Procesy przywódcze. Dobrze, przechodzę do pytań. Wszyscy są przygotowani, znają większość pytań, przeczytali je, nawet mają już odpowiedzi. Pierwsza grupa pytań dotyczy wizji. Jeżeli przywódca, to wizja. Nie ma przywódcy bez wizji, według której on chce prowadzić ludzi. Więc umiejętność przekazywania wizji dla Kościoła jest kluczowa w służbie lidera. Jednym z zadań głównego przywódcy jest przekazywanie otrzymanej od Boga wizji Kościołowi. Musi to zrobić tak, żeby ludzie zrozumieli i dali się przekonać, aby się zaangażowaniem włączyć w jej realizację. Teraz uwaga, pytania. Jak wygląda skuteczny proces przekazywania wizji? Jak zdobyć serca ludzi dla swojej wizji? Jak zdobyć ich zaangażowanie w jej wykonanie? Jakie typowe trudności trzeba pokonać? Jakich błędów unikać? Kto z was pierwszy?
Pytań jest tyle, że nie wiadomo, na które odpowiedzieć. To znaczy, rzeczywiście, kiedy czytałem te pytania, pomyślałem sobie, że jejka, to są pytania, które trzeba byłoby zrobić chyba konferencję i omawiać krok za krokiem różne rzeczy, tyle tego jest. Ja może podzielę się taką myślą, jeśli chodzi o tą kwestię, że pierwszą rzeczą to jest rzeczywiście dla mnie zawsze kwestia lidera, więc lider musi mieć głęboko w sercu swoim wizję. I musi być do niej naprawdę przekonany, dlatego że to nie może być coś, co się zrodziło gdzieś tam na zewnątrz, ale coś, co się rodzi wewnątrz, w sercu. Z czym ty chodzisz, czym jesteś motywowany, o czym mówisz, o czym marzysz, do czego chcesz dojść. Kiedy masz te rzeczy, kiedy naprawdę jesteś pewien tego, może nie umiesz nazwać, ale z czasem zaczynasz to nazywać, to pozwala ci komunikować na tyle, ile potrafisz komunikować ludziom, w taki sposób, w jaki ty komunikujesz w danej społeczności z danymi ludźmi. I to będą oczywiście różne rzeczy, jeśli chodzi o nas, to były rzeczy związane z tym, że po prostu o tym mówiłem. Zachęcałem, pokazywałem, gdzie idziemy i dlaczego tam idziemy. A mogliśmy o tym rozmawiać w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach, aż to zaczęło docierać do serc ludzisków. A to jest tak pokrótce.
Wydaje mi się, że kiedy spojrzymy na wizję, oczywiście myślę sobie, kiedy ją komunikujemy. Ja w tej chwili może powiem o jakimś takim dłuższym procesie komunikowania wizji, dlatego że powiedzmy zrobienie spotkania wizji i powiedzenie ludziom, dokąd zmierzamy, to jest za mało. Słyszeliśmy wielokrotnie, że wizja wycieka, więc ludzie tracą ją. W związku z tym to pokazuje mi, że człowiek musi być ujęty w wizji. Wszyscy ludzie muszą być ujęci w wizji. Ale chyba najbardziej bym powiedział tak, z przestrzeni lat wizję komunikujemy cierpieniem. Komunikujemy cierpieniem, ponieważ cierpienie, które przechodzimy i którego jesteśmy w stanie i zdolni jesteśmy przejść, ono mówi tak naprawdę, czego naprawdę chcemy i w którą stronę zmierzamy. Więc kiedy ludziom pozwalamy zobaczyć cierpienie i wprowadzamy ich w ten element tego, co nas boli, mówimy też przez to, co jest dla nas ważne i dla rzeczy, które chcemy umrzeć, one stają się wiarygodne i budzą głębokie dlaczego. Bo człowiek zapali się inaczej do bycia sprzedawcą, a zapali się inaczej do bycia sługą Chrystusa. Stawanie się sługą w jakiejkolwiek obszarze, w którym jesteśmy, komunikujemy cierpieniem. I stąd też myślę, że nasza wiarygodność przez mówienie rzeczy, które nas bolą, rzeczy, które są trudne i dla których jesteśmy gotowi poświęcić największe rzeczy naszego życia, komunikują najbardziej to, za czym idziemy. Więc chyba bym tak powiedział.
Ja myślę, że jedną taką ważną rzeczą przy komunikowaniu wizji jest to, czy lider staje przed ludźmi i mówi, to jest moja wizja, ja chcę ją wam przekazać i wy macie pracować na moją wizję. Czy w tej komunikacji my chcemy uczynić ludzi też, tą wizję chcemy uczynić własnością wszystkich. Ja przeszedłem przez różne etapy, różne obserwowałem wiele rzeczy i wydaje mi się, że jeżeli lider główny przedstawia wizję jako to jest moja własność i trzyma to jako swoją własność, to co bardzo łatwo ludzie, oni ją mogą usłyszeć, ale będzie o wiele trudniej ją realizować i na dłuższą metę o wiele trudniej w tej wizji pozostawać.
Raz na jakiś czas są takie momenty, albo można to powiedzieć jeszcze inaczej, że tak mi się wydaje, że nie mamy tej wizji takiej od A do Z całkowicie wyraźnej. Zaczynamy z czymś, co nie jest jeszcze do końca zdefiniowane i po drodze pojawiają się nowe rzeczy, pojawiają się pytania. No i właśnie pytanie jest takie, jak są te różne fazy. Co zrobić, kiedy pojawi się potrzeba ponownego zdefiniowania wizji, nowego zdefiniowania naszego powołania, kiedy zadajemy sobie pytanie takie, może w momencie jakiegoś kryzysu czy przekraczania któregoś tam dziesiątka lat, po co ja jestem, co robię, kim mam się stać w następnym okresie mojego życia, jak sobie poradzić z takimi sytuacjami potrzeby zmiany, uzupełnienia czy jakiegoś rodzaju kryzysu?
Przepraszam, nie zrozumiałem pytania.
To jest osobiste, jak jest, tak? To jest osobistą wizję. Po osobistą. Tak,
osobistą. Znaczy, każda wizja, którą my dostrzegamy, my definiujemy. To jest trzecie pytanie, prawda? Dlatego ja szukałem w drugim, ale okej. Wszystko, cokolwiek widzimy, widzimy zawsze według etapu, w którym jesteśmy. Definiujemy według definicji, które znamy. Jeśli mamy dwie definicje w życiu i coś nam podpasuje, to będziemy ją zawsze kierowali w te definicje, które znamy. Myślę, że w czasie rozpoznajemy, że jest o wiele więcej definicji niż tylko dwie albo jedna. Po prostu poznajemy rzeczy i zaczynamy dostrzegać je zupełnie szerzej. Myślę, że mogę to porównać trochę z wizją małżeństwa. Ta wizja małżeństwa się zmienia w trakcie małżeństwa, bo poznajemy osobę, z którą jesteśmy i zaczynamy dostrzegać, że poślubiliśmy cały wachlarz. Na początku myśleliśmy, że poślubiliśmy kogoś. Później widzimy, że to jest cały wachlarz ludzi, których poślubiliśmy. Bo w tym jednym człowieku jest bardzo wiele różnych osób. I zaczynamy widzieć to lepiej, precyzyjniej. W związku z tym ta wielość tych definicji, które pojawiają się w trakcie, pozwalają nam lepiej dostrzegać ten obraz. On staje się coraz lepszy. Jeśli miałbym porównać to do pikseli, to bym powiedział, że coraz wyraźniej widzimy, coraz więcej szczegółów widzimy, lepiej to opisujemy, zaczynamy dostrzegać to. Oczywiście istnieje też taki moment, kiedy po 10-20 latach zaczynamy widzieć, że być może też wizja się zmienia. Bóg prowadzi nas w jakąś zupełnie nową stronę i wtedy też bardzo ważne jest, kim też jesteśmy dla ludzi. Bo ludzie nie lubią zmian. Ludzie nie lubią zmieniać wizji co 2 lata w kościele. Ani też nie lubią nowych powołań tak za bardzo. Więc musimy zabrać ludzi też w podróż w tym. Myślę, że dla samych nas jest to podróż, ciągłe definiowanie siebie, miejsca, w którym jesteśmy, ale też komunikowanie tego względem innych ludzi, to jest podróż. Więc im więcej mamy świadomości, tym więcej pikseli się nakłada na to, tym wyraźniej to widzimy. Ja tutaj szukam waszej pomocy, bo tak mi się wydaje, że tak jest w tym całym życiu, które ja miałem. Trudno tutaj mówić o pewnym obiektywizmie, tak? Ja mówię to tak, jak ja to przeżywam. Sądzę jednak tylko, że w pewnym obszarze wizji, to jest to, co mógłbym jakby tylko dodać, w pewnym sezonie wizji wizja zaczyna być dla nas komfortowa i kiedy zaczyna być komfortowa, Bóg wybija nas z tego komfortu i przerzuca nas w zupełnie nowy obszar wizji, pokazuje nam nowe rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, które wybiją nas z komfortu, w którym byliśmy. I to jest bardzo interesujący moment.
Tak, wysadzanie z komfortu jest Bożym sposobem. Jeśli chodzi o mnie, patrząc z mojego punktu widzenia, ja bym zadał tutaj dodatkowe pytanie, czy ta zmiana wizji, czy ona odnosi się do bycia w tej samej odpowiedzialności, czyli powiedzmy jesteśmy głównymi liderami, pastorami i tu jest kwestia zmiany wizji czy rozwoju, albo też druga rzecz to jest taka, czy jest w ogóle następuje zmiana odpowiedzialności, jakby zmiana pozycji, tak jak to było w moim przypadku. W związku z tym ja myślę, że nasze powołanie, które mamy, otrzymujemy od Boga i ono może się zmienić w pewnym okresie życia i to powołanie będzie wymuszało wizję. Czyli innymi słowy, ja znowu muszę wrócić do tego miejsca szukania Boga, muszę wrócić do miejsca modlitwy, szukania Boga po to, żeby On mi pokazał wizję w tym nowym wymiarze, wizję tych nowych rzeczy, które on mnie wprowadza. Także to wymaga jak gdyby zmiany, trochę spatrzenia w inny sposób i jednocześnie jakby od początku uczenia się poznawania, łącząc to wszystko z szukaniem Pana i z modlitwą.
Tak, dla mnie to jest rzeczywiście pewien proces, gdzie ja zaczynam coś widzieć, tak jak Paweł mówił, coś widzieć szerzej, więcej, więcej, więcej. I wtedy, kiedy zaczynam widzieć i ona się rozszerza, potrafię ją lepiej nazwać, to ze sobą niesie, że muszę się zająć jakąś częścią, której nigdy nie znałem, o której niewiele wiem, a więc muszę się nauczyć wielu rzeczy. Zupełnie nowych rzeczy, których nigdy nie robiłem, albo nigdy tak nie myślałem, albo nigdy tak nie postrzegałem rzeczy. A więc to zawsze prowokuje mnie do tego, że ja muszę zacząć zadawać więcej pytań, muszę przyglądnąć się temu i muszę zobaczyć, czego nie wiem. I okazuje się, że to jest bolesne. Tak? Ten proces, że czegoś nie wiem, jest bolesny. On nie jest wcale fajny. To jest bolesny proces, bo nagle sobie zdajesz sprawę, że robiłeś i szło dobrze, dobrze wyglądały rzeczy, dobrze funkcjonowały rzeczy i nagle zdajesz sobie sprawę, że coś się rozszerzyło i ty nie wiesz, jak to zrobić teraz, tak, żeby to dalej się rozwijało i rozszerzało. A więc zawsze jest to pewien, w tym procesie zawsze jest ten moment, że muszę zwrócić moje oczy na to pole, tą część tej wizji, która się rozszerzyła i zapoznać się z tym na tyle, żebym zaczął to rozumieć i też zacząć się uczyć, tak, a później przekazywać i rozwijać to.
Więc do tego momentu, tak spróbuję podsumowywać, usłyszeliśmy, że wizja związana jest z pewnym dyskomfortem, wręcz komunikowaniem jakiegoś bólu, rozumiem, związanego z potrzebą zmiany, zrobienia czegoś, osiągnięcia i że na tej drodze będą też momenty właśnie powtarzające się pewnej trudności, że wizja to jest coś, co podlega rozwojowi i przemianie, że rzadko jest dana raz na zawsze. Taka zupełnie taka dygresja, ktoś zwrócił kiedyś uwagę na takiego ważnego wizjonera, czy właściwie kogoś, kto miał sny, Józefa. Miał dwa sny. Kiedy jego powołanie się spełniło, te sny były zupełnie bez znaczenia. Tak. Kiedy jego powołanie się wypełniło, sny nie miały żadnego znaczenia już. Miały może wcześniej, ale powołanie nie było wypełnieniem treści tych snów. Więc zmiany. Co jakiś czas, z różnych powodów, istnieje potrzeba głębszej zmiany w Kościele. Tak? Mówimy tu do pastorów, liderów, którzy prowadzą. Oczywiście, gdy ta potrzeba pojawia się co pół roku, uważam, że to jest jakaś pomyłka i to jest destrukcyjne. Ale co kilka czy kilkanaście lat przywódca może dostrzec, że jest coś, co należy zmienić w Kościele. Trzeba wprowadzić coś, czego nie było, co brakuje, zmienić kierunek. Na przykład przez lata Kościół był budowany w sposób proroczy, z naciskiem na modlitwę, słuchanie Boga, odpieranie słowa od Boga, a teraz przychodzi brzemię, zrozumienie, aby rozwinąć ewangelizację. I to nie w postaci jakiegoś jednego programu, akcji czy serii wydarzeń, ale poprzez zmianę stylu życia ludzi na ewangelizacyjny, na misyjny. I pytania są takie. Jeśli trzeba wprowadzić zmianę, od czego zacząć? Jakie są najważniejsze procesy? Na czym się skupić i o co zadbać? Jakie widzisz narzędzia, które mogą pomóc liderowi we wprowadzaniu zmiany? Jakie są najpowszechniejsze błędy, które pastor popełnia w wprowadzaniu zmian i jak ich uniknąć?
Moje obserwacje kościołów, różnych kościołów mówią o tym, że kościoły, które są w jakiś sposób jednorodne, na przykład tak jak Andrzej powiedział, kościół, który jest jakimś kościołem proroczym albo kościół, który jest skoncentrowany na uwielbieniu, te kościoły na ogół nie rosną. Rosną kościoły, które są w miarę w równowadze albo starają się zachować pewien rodzaj równowagi, a więc kiedy wszystkie elementy, jakieś te ważne elementy życia człowieka, życia kościoła są w nim zawarte. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany, to też pytanie jest o to, czy powinniśmy umieć ocenić, jakiego rodzaju zmiana jest potrzebna. Czy to jest potrzebna zmiana gruntowna, czy to jest jakaś korekta, która jest potrzebna, czy to jest, powiedzmy, następny etap rozwoju. Bo są sytuacje w Kościele, kiedy musi nastąpić całkowicie radykalna zmiana, ale ona nie musi zawsze następować, za każdym razem, kiedy potrzebujemy zmiany. Może być po prostu potrzebna korekta pewna, ale to wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób lider potrafi mierzyć temperaturę Kościoła, duchową temperaturę Kościoła, dlatego że ta temperatura Kościoła, ona będzie określać, jeżeli lider jest mądry, będzie określać to, jakiego rodzaju zmiany trzeba wprowadzić. A więc znowu jakby pytanie jest takie, na ile lider ma łączność, ma więź z Kościołem, z całym Kościołem, żeby móc wyczuć, żeby móc odczuwać tą duchową atmosferę Kościoła. I jak gdyby odpowiedzieć nie tylko na żądania jakichś ludzi, ale odpowiedzieć na prawdziwe potrzeby. W związku z tym potrzebuje mieć tą wrażliwość, taką duchową wrażliwość na to, żeby wyczuć, określić i w zależności od tego, jakiego rodzaju zmiany są potrzebne, aby je wprowadzić. I kluczem tutaj są oczywiście relacje lidera czy tych grona liderów z resztą ludzi. Dlatego, że jest jeszcze jeden aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, to jest to, że grono liderów bardzo często, ono bardzo blisko ze sobą pracuje, oni jak gdyby te wszystkie rzeczy omawiają, przemodlają, ale niekoniecznie, ale może być taka sytuacja, że nagle oni żyją życiem swoim własnym jakimś, żyją oceną swojego stanu Kościoła na podstawie swoich własnych doświadczeń, przeżyć, i następuje pewna przerwa między nimi, między zespołem liderów, a resztą świata, że tak powiem. A więc to jest bardzo ważny element, żebyśmy byli pewni, że my mamy łączność z całym Kościołem i wiemy jakby to, czego Kościół potrzebuje.
Może tak, jeśli chodzi o kwestię tego, że są zmiany, jest to zupełnie naturalną rzeczą, która w naszym życiu zawsze nam towarzyszy. A więc potrzebujemy się odnosić, rozmawiając z ludźmi na temat zmian, musimy się odnosić do prawdziwego życia. Życie to ciągły proces zmian. Życie nie jest wcale stabilne, tylko ono ciągle się zmienia. Tak? Dzieci rosną, a więc patrząc na rodzinę możemy zobaczyć, że dotykamy innych problemów, dotykamy za chwilę znów innych problemów, a za chwilę dotykamy zupełnie innych problemów, tak? Bo dziecko jest małe, zajmujemy się czymś innym, ono później rośnie. Okazuje się, że nastolatek mówi tak, jak mały nie mówi chłopiec, tylko większy chłopiec inaczej mówi, a później rośnie już dorosły mężczyzna i on znów inaczej mówi, a więc znów inaczej muszę z nim rozmawiać. Więc myślę, że z mojej strony, tego, czego uczę i nad czym zawsze myślę, to nad tym, żeby uczyć ludzi, że życie jest procesem zmian i że zmiany będą czymś zupełnie naturalnym i zawsze będziemy dotykali zmian. Właściwie w pewnym sensie każdego dnia. Tutaj w tym pytaniu jest zawarte też coś, co bardzo mnie zaintrygowało. Pomyślałem sobie, o świetnie, będzie można o tym powiedzieć, że jest proroczy Kościół, pełen modlitwy, może uwielbienia. I co zrobić, jak nagle przychodzi brzemię, jeśli chodzi o misję, ewangelizację, o zbiór żniwa. Myślę, że to jest świetne, że można o tym powiedzieć. Powiem tak, z mojej perspektywy, my byliśmy takim kościołem proroczym, modlitwa, uwielbienie i rozwijaliśmy się. Ja jestem absolutnie za to Bogu bardzo wdzięczny. Natomiast kiedy przychodzi coraz większe brzemię, bo widzę coś, co Bóg mi pokazuje, to ja idę za tym i co robię? Wykorzystuję wszystkie te rzeczy, których się nauczyliśmy, po to, żeby przekierować wszystkich ludzi, żeby na przykład służba prorocza wyszła na zewnątrz. Tak? Żeby ludzie uwielbienia zrobili to tak, żeby na zewnątrz można było zgarnąć ludzi. Tak? Nasza modlitwa jest przekierowana w tej chwili na żniwo. Dlaczego? Bo się nauczyliśmy już czegoś. Nauczyliśmy się, że Bóg odpowiada, nauczyliśmy się słyszeć Boga, nauczyliśmy się tych wszystkich rzeczy, które są niezwykle potrzebne i ważne. I ja myślę, że właśnie nie należy przeciwstawiać sobie rzeczy, ale budować rzeczy. Kiedy przeciwstawiamy, tracimy. Tracimy co? Energię lat, którą poświęciliśmy na budowanie. Ja nie chcę stracić energii lat. Kiedy ja pracowałem nad różnymi rzeczami i kosztowało mi bardzo dużo. Chcę ją wykorzystać i dodać następny element, który eksploduje i pomoże, że rzeczy się będą naprawdę rozwijały.
Myślę, że kiedy mówimy o zmianie, chyba najpierw, zanim bym doszedł do miejsca zmiany, chyba bym sprawdził, czy w Kościele mamy coś, co nazywam momentum. Momentum pewnego rozwoju życia, które płynie. Bo bardzo trudno jest dokonywać zmian, kiedy wszystko stoi. Kiedy wszystko stoi, to wtedy potrzeba reformacji. I ta reformacja również jest zmianą, ale inaczej się ją przeprowadza. Inaczej się ją przeprowadza, kiedy Kościół jest w jakimś rozpędzie. Więc kiedy jest momentum, zmiany są możliwe i łatwiejsze. Teraz, jeśli mógłbym tylko powiedzieć, bo chciałbym, staram się powiedzieć coś, czego też jakby poprzednicy nie mówili, żeby się nie powtarzać, to jest, staram się dzisiaj nie stawać i nie mówić, nadchodzą zmiany. Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy my wchodzimy na scenę i mówimy, że będą teraz zmiany, natychmiast mamy opór i mamy problemy i tworzy się pewnego rodzaju napięcie, bo ludzie zmian nie lubią. Wydaje mi się, że pewna mądrość, która przyświeca dzisiaj, jakby czasami zdarza się nam na nią trafić w pracy Kościoła, to jest wprowadzać zmiany łagodnie, czyli widzieć, co jest potrzebne do zmiany, nie ogłaszać tej zmiany, ale umieszczać ją w postaci wartości nowych rzeczy, które będą robione w poszczególnych miejscach. Czy powiedzmy jako cały Kościół, gdy mamy coś robić, to rozmawiamy wśród liderów, wśród tego zespołu przywódczego i wprowadzamy je pomału w różne departamenty, a departamenty wprowadzają to w cały Kościół. Kościół nie musi się czasami nawet orientować, że robimy zmianę. To jest troszeczkę tak jak z pasażerami autobusu. Ich nie interesuje, czy bierzemy zakręt, chodzi tylko o to, żeby się nie powywracali, gdy go bierzemy. Bo ich interesuje cel, do którego zmierzamy i gdy ten cel osiągamy, jest wszystko bardzo dobrze. Więc zmiany można przechodzić w sposób łagodny i dobry kierowca to jest taki, gdzie się nie zorientują pasażerowie, że on dokonuje zmiany, a zmiany się dokonały.
Świetne. Czyli zmiany przeprowadzamy łagodnie. Są konieczne i staramy się wykorzystać wszystkie środki, którymi do tej pory możemy dysponować i skierować je we właściwą stronę. Jeżeli te odpowiedzi nie w pełni kogoś satysfakcjonują, przypominam, że jest numer telefonu i można uzupełniające pytania zadawać SMS-em. Przyszło jakieś?
Może pytanie nie jest bezpośrednio związane z tematem wizji, tym, o czym tutaj mówimy, do czego zachęcamy, ale w międzyczasie może przeczytam pytanie, które tutaj nadeszło. Jakiej największej porażki doświadczyliście w służbie? Jaki był wasz największy sukces? Tylko szczerze proszę, przy porażce z pokorą, przy sukcesie bez fałszywej pokory. Po minach widzę, że jeszcze raz trzeba przeczytać pytanie. Jakiej największej porażki doświadczyliście w służbie? Jaki był wasz największy sukces? Tylko szczerze, proszę.
Dobrze. Pytanie zachowujemy w pamięci do użycia za chwilę. Jest bardzo poważne pytanie. W międzyczasie przejdziemy do innego obszaru. Praca zespołowa. Kościół to minimum dwie osoby. Sam w sobie. Poza tym są różne zespoły. Przywództwo raczej zespołowe. Mamy pełno zespołów, zespoły muzyczne, zespoły ewangelizacyjne, zespoły prorocze, zespoły modlitewne. Każda grupa osób, która ma jakieś wspólne zadanie, jest zespołem. Więc jesteśmy skazani na pracę zespołową, stąd tak dużo na tej konferencji ten temat jest powtarzany. Więc mam takie pytania dotyczące pracy w zespole. Pierwsze dotyczy jedności zespołu liderów. Często się zdarza, że główny lider, na przykład pastor, gromadzi wokół siebie innych liderów, ludzi z konkretnym powołaniem, obdarowaniem i pasją. I możemy mieć do czynienia z sytuacją, że każdy ciągnie w swoją stronę, oddając swój najlepszy czas i główne siły do realizacji swojej pasji. Bo mamy ludzi o różnych zainteresowaniach, różnych osobowościach. Pytania brzmią, jak łączyć tak różne osoby w służbie dla jednego celu? Jak je zaangażować do pracy nad jednym wspólnym projektem? Jak zaangażować ich w czymś, co prowadzi poza ich strefę komfortu? I czy możesz podać konkretne przykłady stawiania czoła takiemu wyzwaniu?
Czy może ja odpowiem na tego SMS-a w takim razie?
Widzę, że jest problem z tym pytaniem, to ja może jeszcze jedno pytanie.
Nie, ja się
Chyba, że...
Największa porażka i największy sukces.
Aha, dobra. Dobrze.
Największa porażka to była w momencie, kiedy największa grupa ludzi, której poświęciłem najwięcej czasu, odeszła z kościoła. W zasadzie to był moment, w którym chciałem zrezygnować, ponieważ pomyślałem sobie, że jeśli naście lat najbliżej budowanych relacji nie wystarcza, to ja nie mam życia, które wystarczy, żeby się jeszcze raz tak zaangażować. To była moja największa porażka. Największy mój sukces, nie wiem, czy wniosków nie będę mówił, prawda? Bo tylko pytanie było o porażkę, więc porażka była taka. Największy sukces, w zasadzie chyba mam dwa takie wielkie, z których cieszę się. Jak jest wszystko źle, to tylko o tym myślę. Więc mam trójkę dzieci i wszystkie kochają Pana i kochają Kościół. I chcą w Nim pracować i jeszcze chcą ze mną pracować. Jest to dla mnie największe szczęście. Druga rzecz to jest to, że ludzie, którzy razem ze mną współpracują, są zapraszani dzisiaj do innych miejsc, żeby usługiwać. I to jest dla mnie największe szczęście, widząc, jak ludzie, którzy blisko byli mnie, realizują powołanie, które Bóg im dał.
A to ja też odpowiem na to pytanie. Ono nie będzie wiele się różnić od odpowiedzi Pawła, bo rzeczywiście największym sukcesem dla mnie, mojego życia, jest moja rodzina. To, że przez te 34 lata jestem z kobietą jedną, którą się cieszę i która się cieszy mną. I następne tak. To jest bardzo szczere. To jest bardzo szczere. I moje dzieci służą Panu i Go bardzo kochają. I jeśli jest coś, co mogę naprawdę nazwać sukcesem, to jest właśnie sukces. Dlatego, że mogę zobaczyć, jak one płoną dla Jezusa i chcą razem z nami iść, to patrzysz właściwie i myślisz sobie, no to jest, nie ma niczego lepszego, co jest lepszego. Także to jest zdecydowanie coś, co krzepi, pobudza, wzmacnia serce i sprawia, że widzisz sens robienia rzeczy. Największa porażka to chyba takie momenty, to nie jest jedna, jest wiele takich momentów, kiedy nie umiem się dogadać z człowiekiem i próbuję mu przekazać rzeczy, pokazać mu moje serce i on go nie widzi. I to jest coś, co rozrywa mnie zawsze, za każdym razem. Bo wiem, że niewiele, że właściwie jestem bezradny, nic nie mogę zrobić oprócz tego, że będę go błogosławił, będę się o niego modlił. Kiedy mówię rzeczy i ktoś słyszy zupełnie co innego, to jest coś, co mnie zawsze... I to oczywiście zawsze dotyka i w jakiś sposób druzgocze. I to się wiąże też oczywiście, że tacy ludzie nie zawsze, ale nieraz odchodzą. I to jest ogromny ból. Bo kiedy jesteś szczery i szczerze naprawdę chcesz i szczerze pokazujesz serce, no to jest bolesne. Po prostu. I to jest taka...
chciałeś powiedzieć? Wiesław już jest zobligowany odpowiedzieć na to pytanie. Tak widziałem, że zastanawiał się, co tu wymyślić z tą porażką, jaką porażek nie miał w życiu.
Nie, no nie, nie bój się, zaraz coś wymyślę. Zaraz coś wymyślę. Ja nie wiem, czy to jest, czy mogę to nazwać moim sukcesem tylko, ale rzeczywiście też zawsze wdzięczny jestem Bogu za rodzinę moją. My akurat w naszym przypadku w tym roku jest 40 lat, jak my jesteśmy w małżeństwie i też dzieci, piątka dzieci, wszystkie są wierzące, wszystkie należą do Jezusa i to uznaję za wielką łaskę Bożą i jestem wdzięczny Bogu. Z innych sukcesów to bym powiedział tak, że twój sukces może być też twoją porażką, albo te same rzeczy, które są sukcesem, mogą stać się również porażką. I tutaj odnoszę to do sytuacji. Dla mnie zawsze ważną rzeczą było budowanie zespołów, budowanie ludzi, budowanie relacji, budowanie więzi. I tak jak w tej dziedzinie widzę wiele rzeczy, które się wydarzyły, fajnych rzeczy, zbudowanych relacji, przekazanych relacji, zainspirowania ludzi do budowania życia Kościoła, czy budowania życia w różnych konfiguracjach, że tak powiem, w budowaniu w oparciu o więzi i relacje. Myślę, że w tej dziedzinie dużo się wydarzyło i dziękuję Bogu za to. Tak samo w tej samej dziedzinie jest wiele trudów, wiele bólu, a więc to też uznaję za swoją porażkę.
O pracy zespołowej, czy może odpowie ktoś z was na to pytanie? U mnie to jest piąte, nie wiem, czy tam macie tą samą wersję. Jesteś gotów, Paweł?
Łączenie ludzi, którzy ciągną w swoją własną stronę, myślę, że jest to dla mnie wyraźny sygnał tego, że wizja nie jest rozumiana przez wszystkich tak samo. Dlatego, że my wszyscy podlegamy tej wizji. Ona jest jakby wyznacznikiem naszym. Więc tak jak nie realizujemy naszej własnej wizji, naszego własnego powołania w Kościele, realizujemy Jego wizję i Jego powołanie, tak też wszyscy poddani jesteśmy temu. I myślę, że jeśli ktoś realizuje swoją własną rzecz i ciągnie w swoją własną stronę, to okazuje, że przez to, że on ma swoją własną wizję dla siebie samego i tego miejsca, którym on zarządza. Więc jakby jedną z rzeczy, którą próbujemy tworzyć, to jest kulturę, że nad nami wszystkimi, łącznie ze mną, jest wizja. Więc nawet kiedy głoszę, wspominałem to na warsztacie, jeśli chodzi o kazania, ja nie mogę głosić tylko tego, co lubię, tylko tego, co jest moją preferencją. Dlatego, że podlegam pewnej wspólnej wizji, którą mamy. Więc razem wyznaczamy też ten kierunek i muszę głosić to, co trzeba. I to dobrze, a nie to, co lubię. Bo jeśli miałbym głosić to, co lubię, to nie jestem pastorem Kościoła. Jestem wtedy kaznodzieją, który podróżuje i głosi to, co lubi. A to jest zupełnie inna sytuacja. Więc myślę, że wzmacnianie wspólnej wizji i pokazywanie, że ona jest od Boga i że wspólnie razem podlegamy jej, jest dla mnie jedną z głównych wartości tworzenia, bo silne osobowości, które powstają wokół nas, jeśli nie będą poddane wspólnej wizji, każdy będzie realizował swoje, a wtedy jesteśmy słabsi.
Myślę, że oprócz wspólnej wizji, kiedy widzimy to zjawisko, że ktoś tam, czy ludzie ciągną ktoś w własną stronę, myślę, że tu jest też, może być to sprawa charakteru, że często problemy, jakie się tworzą w zespołach, to są problemy, które nie wynikają z powołania, obdarowania tego w tej szczególnej dziedzinie, ale wynikają z charakteru, z braku charakteru. I myślę, że to z braku odpowiedniego charakteru. I ja myślę, że jest coś takiego, że my mamy ludzi, mogą być ludzie, którzy są naprawdę obdarowani, naprawdę gorliwi, naprawdę i są bardzo mocni. Ale wiecie, jest taka, wiadomo jest na przykład, że ogiery muszą być ujeżdżone, zanim będą mogły wykonywać dobrze swoją pracę, funkcję, zanim będą dobrze funkcjonować. I myślę, że to dotyczy charakteru, że w zespole, który powstaje, w zespole, który pracuje, nikt nie jest idealny, ale ta gotowość do tego, żeby poddać się i ta gotowość do tego, żeby pozwolić sobie na kształtowanie charakteru i ten kształtowanie tego charakteru, on się może odbywać poprzez relacje, poprzez szczerość, o której dzisiaj rano też słyszeliśmy, to przynosi też sukces, że wtedy też ta wizja, że stajemy wszyscy razem, jak gdyby patrząc, idąc w takim samym kierunku w naszej wizji.
Ja myślę, że taką niezwykle istotną rzeczą jest to, żeby budować w zespole pewną atmosferę, która pozwala na to, że rzeczy nawet bardzo trudne będziemy mogli razem przejść. Dla mnie to jest atmosfera, którą budujemy, to jest taka atmosfera szacunku do siebie nawzajem, ale też głębokiego zaufania, kiedy sobie ufamy. Jeśli nie mamy tych rzeczy i jeszcze innych rzeczy, które robimy, nie możemy za daleko pójść. Dlatego, że w momencie, kiedy coś zaczyna rosnąć w danym sercu człowieka, jakiegoś lidera, i on w obrębie tej wizji widzi coś i na coś bardzo mocno naciska, bo to w nim jest. Jeśli jesteśmy w dobrej relacji, to możemy i w głębokim szacunku, to ja naprawdę słyszę to. To naprawdę zaczynamy o tym rozmawiać i to może nas podnieść na nowy zupełnie poziom. Może nam pomóc zbudować coś, czego ja nie widzę, a co jest w tym momencie bardzo ważne dla nas. Dlatego ja myślę, że niezwykle istotną rzeczą jest naprawdę w zespole zaufanie do siebie nawzajem, szacunek, ale także jeszcze o jednej rzeczy tak myślę i tak jak my pracujemy, odnoszę się oczywiście do mojego życia, to, że kiedy ja poświęcam swoje życie dla nich, kiedy ja oddaję siebie dla nich, dla liderów, dla przywódców. W tym, co oni w obrębie tej wizji robią i jest w nich, to oni się poświęcają dla mnie. Dlatego, że to, co sieję, to zbieram. A więc oni zaczynają być tymi, którzy poświęcają swoje życie mi.
Ja mam jedno pytanie, które przyszło w międzyczasie i ono bardziej odnosi się do tego, co wspomniał tutaj Paweł o tym, żeby umiejętnie przeprowadzać zmiany w taki sposób, żeby nawet ludzie w Kościele nie zawsze jakby mieli świadomość, że ta zmiana następuje. A więc pytanie brzmi, jak delikatnie w sposób niezauważony, teraz uwaga, amputować nogę, przeciąć wrzód i tym podobne. Chodzi oczywiście o zmianę.
Przywództwo to jest umiejętność wskazania zwycięstwa nawet w czasie tragedii. Więc kiedy mamy odciąć nogę, usunąć wrzód, dokonać operacji, myślałbym o tym, jak będzie, gdy się to już stanie. I wskazać ludziom, osobie, zespołowi, bądź też całemu Kościołowi, zwycięstwo, które powstanie w tym wyniku. Troszkę mówiłem na temat tego na warsztacie, że próbujemy tworzyć kulturę zmian w naszym Kościele, tak aby czasami, kiedy ktoś jest na jakimś prestiżowym stanowisku i nagle się okazuje, że jego powołanie tak naprawdę w jego darach to jest to miejsce, które nie jest aż tak bardzo prestiżowe, to zejście z tego nie traktować jako degradację, ale jako coś, co jest wzniosłe w królestwie, bo nie ma nic wspanialszego niż człowiek, który znajduje swoje miejsce, nawet jeśli to nie jest prestiżowe. Lepiej jest być 100% drugim niż 50% pierwszym i pokazać zwycięstwo. Więc nawet kiedy amputujemy nogę, powiemy, ale teraz już nie będzie bolało i będziesz skakał daleko. I to jest umiejętność pokazania zwycięstwa nawet w sytuacji trudnej, która wymaga dany moment.
Nie wiem, czy mogę kolejne pytanie, Andrzeju, czy masz coś...
To jest z tej działki, tak? Tutaj. Dobrze.
Ilu jest członków ścisłej grupy zarządczej podejmującej decyzję o zmianie w waszym kościele? Waszych kościołach.
W tej chwili jest 12 osób.
Myślę, że tu chodzi też o tą grupę, która też tą wizję chyba kształtuje.
10.
Dobrze, odpowiedzi były bardzo precyzyjne. kiedy mówimy o służbie przywódców, ja jeszcze nie spotkałem, albo się z takimi nie zadaję, albo są nieszczerzy, nie wiem, nie spotkałem ani jednego, który by mówił, żeby chciał, żeby mu się służba zmniejszała, zwijała, że chciałby, żeby była mniejsza. Wszyscy, z którymi mam do czynienia, chcą, żeby była większa, żeby się rozwijała. I jeżeli ma się rozwijać, to trzeba włączyć więcej osób w odpowiedzialność. Trzeba delegować zadania i odpowiedzialności. Trzeba więc umiejętnie dobierać liderów. Muszą być samodzielni. Najlepiej, żeby sami podejmowali odpowiedzialność, a nie tylko wykonywali zlecone zadania. Tak? Rozumiecie różnicę? Odpowiedzialność ktoś bierze i dba o to, żeby było wszystko dobrze, a zadanie tylko ktoś wykonuje i kończy. Jednocześnie nie mogą być pozostawieni sami sobie, bo chcemy, żeby służyli tej samej wizji, a nie zdryfowali gdzieś i żeby byli częścią skoordynowaną całego organizmu. Więc pytania brzmią, jak wybrać odpowiednich liderów, którzy sprostają odpowiedzialności, jak dobierać liderów, jakie są kluczowe wskaźniki w doborze liderów, czym się kierować. A później takie podobne pytanie, co myślisz o ustanawianiu odpowiedzialności na próbę? Kiedy jest dobrze tak zrobić, a kiedy nie? Jak powinien wyglądać proces rozliczania w trakcie i podsumowania na koniec próby? Jak znaleźć równowagę pomiędzy nadzorowaniem, które może przerodzić się w nadmierną kontrolę, a nadmierną wolnością, która może spowodować zagubienie lub zniechęcenie lidera?
Przy doborze liderów myślę, że to jest też tak biblijną, jakby biblijnym wzorcem, że Bóg liderowi, którego ustanawia, też daje intuicję. Myślę, że intuicja jest czymś ważnym w tym, a jeśli chodzi o dobieranie ludzi. Starałem się to w taki sposób praktykować, żeby jakby usłyszeć, zobaczyć i na tej podstawie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie kluczowe stanowiska przywódcze, to ja jestem osobiście zdania, że że ten okres próbny jest dobrą rzeczą. Ustanowienie okresu próby dla takiego człowieka, nie tylko po to, żeby go sprawdzić, ale po to, żeby na przykład Kościół mógł się oswoić z tym, żeby Kościół mógł zobaczyć, dostrzec te walory, dostrzec rzeczy w tym człowieku. To jest druga rzecz, ale jeszcze do tego pierwszego pytania odnośnie powoływania, to myślę też, że intuicja jest jedną rzeczą, ale znowu jeżeli chodzi o klimat i atmosferę zespołu przywódczego, konsultatywność jest bardzo, bardzo istotną rzeczą, że my jak gdyby przedkładamy to i chcemy skonsultować. Ktoś musi podjąć tę decyzję, ale ta konsultacja, szersza konsultacja jest zawsze dobrą rzeczą, dlatego że ona nam daje pewien szerszy obraz.
Pierwszą rzeczą, którą ja robię i na której mi zawsze zależy, to kiedy wiem, że jest taka potrzeba, idę się modlić i zaczynam rozmawiać na ten temat z Bogiem. Zaczynam mu zadawać pytania i staram się usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. Dlatego, że wierzę, że tak naprawdę On buduje swój Kościół i to jest Jego dzieło. On jest budowniczym, jest głównym inwestorem, jak ja to nazywam. Więc zadaję mu pytanie. Później obserwuję ludzi i przyglądam się tym ludziom, nad którymi widzę coś, co Bóg mi pokazuje. Więc zaczynam obserwować ich życie i przyglądam się w kilku obszarach. Jednym z tych obszarów jest na pewno małżeństwo. To jest jedna z najbardziej fundamentalnych rzeczy. Patrzę na małżeństwo i przyglądam się, jak ono wygląda. Patrzę, w jaki sposób są dzieci wychowywane. To dla mnie jest bardzo istotne. Później patrzę, jak on funkcjonuje w otoczeniu, ten człowiek. Czy jest to lider, czy jest to ktoś, kto nie jest liderem? Więc przyglądam się temu wszystkiemu, jak on funkcjonuje wśród ludzi, w społeczności, ale także na zewnątrz, jeśli tylko mam taką możliwość. I później przyglądam się, jak on współpracuje, czy on ma umiejętności, żeby współpracować, czy nie. I oczywiście tych wszystkich rzeczy on się może z czasem nauczyć, to nie jest też taki problem. Natomiast fundamentalną rzeczą dla mnie zawsze jest kwestia małżeństwa, dlatego że jeśli umie w swoim domem zarządzać, zgodnie z Bożym Słowem, prawdopodobnie ma dosyć dobre kwalifikacje i może się nauczyć, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy. Bo Kościół to nic innego jak większa rodzina. A więc jeśli w tym zdał, no to możemy pójść dalej. Tak, no tyle.
Rzeczy, na które zwracam uwagę, to jest lojalność. Przeciwstawiam to wierności. Dlatego, że wierność to jest umiejętność wytrzymania aż do swojego czasu. I my nie chcemy ludzi, którzy wytrzymają, aż będzie ich pora. My chcemy, żeby byli ludzie, którzy są lojalni. Lojalni ludzie rozmawiają, dyskutują, podnoszą tematy. Wierni ludzie milczą i czekają na swoją kolej. Kiedy widzę kogoś, kto jest wierny, zawsze się zastanawiam, dlaczego. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest, czym się karmi. Dlatego, że stół, z jakiego jemy, mówi o przyszłości naszej. Czyli jacy ludzie go fascynują. Jacy kaznodzieje go fascynują. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, kiedy mamy na YouTubie wszystkich. Więc kogo słucha, o kim mówi najczęściej? Dlaczego o tej osobie? Dlaczego o tych osobach? Dlaczego o takiej grupie? I trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest, czy jest team playerem. Bo czasami ludzie mają ogromne dary i potencjał, ale nie potrafią współpracować z innymi. I oczywiście tego też się można nauczyć, ale wydaje mi się, że kiedy mówimy już o delegowaniu, mówimy o kimś, kto od razu rozpoczyna jako team player. Dlatego, że ciężko jest zacząć służbę i nie być nim. Czyli w jaki sposób włącza innych, czy czuje ich potrzebę, czy używa ludzi, czy też czyni ich partnerami. Bo czasami silny przywódca, który ma w sobie mnóstwo ego, będzie używał ludzi dla swojej służby. A ludzie chcą czuć się współudziałowcami tego bardziej niż być użytymi. Więc to są te trzy elementy, na które zwracam uwagę.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z wizją. Jakie twoje osobiste cechy ułatwiły ci realizację czy też wypełnienie wizji?
Możemy dać wam kilka minut na pomyślenie, a ja dokończę po to poprzednie pytanie, co? Bo jeszcze została taka druga część. Są takie dwie skrajności. Przekazujemy ludziom jakąś odpowiedzialność, ale jednocześnie kontrolujemy ich, dopuszczamy się ręcznego sterowania. Oni wtedy nie mogą się usamodzielnić, to wiadomo, że jest niezdrowe. A druga niezdrowa skrajność to jest taka, kiedy przekazujemy ludziom odpowiedzialność i porzucamy ich, nie interesując się, jak im idzie i mogą albo się zniechęcić, albo gdzieś zupełnie zdryfować. Jak uniknąć tych skrajności? Jak w zdrowy sposób utrzymywać taki bieżący kontakt, relacje, połączenie z tymi liderami, którzy podjęli się jakiejś odpowiedzialności w Kościele?
Wydaje mi się, że odpowiedzią na tego typu rzeczy jest system. Ja nie wierzę do końca w spontaniczność, dlatego że kiedy mówimy o pewnej spontaniczności, to możemy się spotkać, możemy się nie spotkać, możemy nie mieć czasu. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy zdrowieją, kiedy jest wprowadzony system. Kiedy mówimy o Kościele, wprowadzony system spotkań, który jest cykliczny, regularny, kiedy opowiadamy sobie, kiedy rozmawiamy o danej rzeczy, kiedy powiedzmy wiem, że z danym liderem spotykam się raz w miesiącu, żeby omówić jego departament. W tym momencie ten system jakby wymusza i dlatego, że my się spotykamy w życiu na urodzinach, na różnych imprezach, spotykamy się w kinie i w zasadzie tak bardzo wiele mamy nieformalnych spotkań, że nie rozmawiamy cały czas o danych rzeczach, o departamentach, więc dobrze jest, kiedy mamy ustalony system w Kościele, określony, który wymusza na nas spotkanie na przykład godzinne, dwugodzinne na dany temat i wtedy to już jest, to załatwia sprawę, więc odpowiedzią na pewne dylematy, które miałem wcześniej, jest system.
Tak, my właściwie może nie dokładnie tak samo, ale jest to coś bardzo regularnego, coś, co robimy razem i coś, co, w czym nie uczestniczę tylko ja, ale też uczestniczą inni ze względu na to, że możemy się wszyscy uczyć wtedy o wiele więcej. W związku z tym to jest dosyć istotne dla nas, żeby rzeczywiście uwalniać ludzi, ale żeby być razem z nimi w tym, żeby ich wspierać, ale dawać też bardzo dużą dozę zaufania, żeby oni mogli mieć możliwość podejmowania decyzji i także popełniania błędów. To jest okej, nie ma żadnego problemu z tym, kiedy jesteśmy świadomi, że wszyscy je popełniamy i potrzebujemy oczywiście później się czegoś nauczyć z tego, a więc to oczywiście w taki sposób u nas to funkcjonuje.
Ja bym tylko zgodził się z poprzednikami, że struktura jest potrzebna, albo inaczej system jest potrzebny do tego, żeby te rzeczy funkcjonowały, żeby była pewna systematyczność i żeby ten kontakt był stały, żeby on nie był przypadkowy, ale żeby był stały, systematyczny, a więc to jest tylko.
Jesteście gotowi na to pytanie SMS-owe odpowiedzieć? Jakie wspaniałe cechy waszej osobowości pomogły wam zakomunikować skutecznie wizję? Dobrze powtórzyłem, tak. No ale to nie jest Marek Ciesiułka tutaj. No. Jeszcze trochę czasu?
Ja myślę, że tak, kiedy myślę o sobie, to myślę o tym, że ja żyłem wizją i tą wizję praktycznie sam jak gdyby żyłem nią, nie tylko żyłem teoretycznie, ale żyłem i wchodziłem w nią i myślę, że tutaj taką cechą w tej dziedzinie jest to po prostu bycie przykładem. Bycie przykładem dla innych.
Ja mam dylemat z tym pytaniem, ponieważ nie sądzę, że są cechy osobowości, które to robią. Dlatego, że wydaje mi się, że największym elementem, który tworzy to przekazanie tej wizji, jest jednak wiarygodność. I to jest to, co powiedziałeś, Wiesław. Wiarygodność. Wiarygodność, która się rodzi z czasem. Myślę, że w momencie, kiedy mamy ten element cierpienia, kiedy pokazujemy też ludziom, przez co jesteśmy w stanie przejść, aby do rzeczy dojść, aby osiągać i dlaczego to robimy i kiedy w tym, u podstawie tego leży tak naprawdę miłość do Chrystusa i miłość do ludzi, wiarygodność jest najsilniejszym elementem komunikującym wizję. Więc wtedy cokolwiek powiemy, kiedy jesteśmy wiarygodni, dlatego wydaje mi się, że przy sprzedaży nie mówi się najczęściej o cenie, którą trzeba zapłacić, ale trzeba najpierw pokazać, jakie są efekty tego i kiedy sprzedajemy garnek na przykład, to chcemy pokazać, że się nie przepali ta ryba, która się przeważnie przepala na prezentacjach, ale chcemy wzbudzić przede wszystkim wiarygodność do danej rzeczy i wiarygodność jest tutaj kluczem. Nie sądzę, że to są cechy osobowości. Ja chyba bym tego tak nie ujął.
A co w przypadku, kiedy zanim powołamy kogoś na lidera jakiegoś obszaru życia Kościoła, ten ktoś pokazuje wszelkie takie swoje dobre strony i jakby wszelkie nasze oczekiwania spełnia. Natomiast po tym, jak już zostaje ustanowiony oficjalnie liderem, nagle okazuje się, że ma też drugą stronę i zachowuje się w sposób niestosowny do miejsca, w którym się znalazł.
Może jakieś uwolnienie potrzebne jest.
Dlatego mówiliśmy o tym, że ten okres próbny w pewnym sensie on jest odpowiedzią na tego typu problem.
Znaczy ja nie, powiem tak, nie deleguję jakby odpowiedzialności nikomu, kto nie ma odwagi rozmawiać ze mną o swoich słabościach. Jeśli człowiek nie komunikuje, z czym się zmaga, to nie mam do niego zaufania. Jeśli ktoś komunikuje tylko i wyłącznie o tych pozytywnych rzeczach, jak Bóg przez niego działa, jak on jest namaszczony, to ja wiem o tym, że wszyscy jesteśmy przecież.
Przejdziemy teraz do takiego działu, który sobie nazywałem osobista dojrzałość, czyli mówimy o tych procesach, które, chociaż już było trochę mowy o tym, zachodzą w liderze. I to będzie bardzo łatwe pytanie. Od czasu do czasu musimy wziąć pod lupę naszą osobistą dojrzałość jako przywódcy. Prowadząc innych do dojrzałości, sami jesteśmy zobligowani do bycia wzorem, z którego inni mogą czerpać. W naszej podróży zwracamy uwagę na różne cechy i obszary, które chcemy lub musimy rozwijać. Gdybyś miał podać 3 cechy dojrzałego, skutecznego przywódcy, to jakie cechy by to były? Czas start. Kto pierwszy?
Radosny, cierpliwy i zachęcający.
Zgadzam się z przedmówcą.
Też się zgadzam z przedmówcą. Nie, oczywiście to z tym się wiąże. Kochający Boga, kochający ludzi. Człowiek, który jest wytrwały, który jest konsekwentny i który ma prawe serce.
Chciałbym przypomnieć panelistom, że koła ratunkowe pod tytułem zgadzam się z przedmówcą lub tym, który będzie mówił po mnie, można użyć tylko raz.
Jeszcze jest telefon do przyjaciela.
Albo SMS od przyjaciela. Proszę, SMS od przyjaciela.
Jest SMS od przyjaciela. Ten SMS dotyczy kultury Kościoła. Każda grupa i organizacja ma swoją kulturę. Jak tworzycie kulturę Kościoła?
Może padam takie dość trochę teoretyczne na początek, ale kultura powinna wynikać z natury. Jest coś w naszej naturze. Kiedy mówimy o kulturze, to mówimy o kulturze królestwa. Chcemy, żeby królestwo się odzwierciedlało, tak? Ale więc ono jest gdzieś w nas i chodzi o to, żeby to było wydobywane w odpowiedni sposób. Ja myślę, że atmosfera, no ale tą atmosferę tworzą liderzy poprzez też, myślę, swoje relacje, własne relacje, jakie są między liderami, to się udziela, to się przenosi później na resztę Kościoła.
Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że kultura jest, zaczyna się od tego, że zbieramy wspólnie wartości, które chcemy cenić. Więc kultura jest oparta o pewne wartości. Więc określamy te wartości. Musimy najpierw określić wartości, jeśli mówimy o Kościele, to jakie wartości będą naszego Kościoła. Oczywiście, że chcemy wszystkie, tak? Bo chcemy powiedzieć, chcemy mieć wszystkie wartości, chcemy być jak Jezus, no ale wiadomo, że musimy też coś wybrać, żeby pewne rzeczy były namacalne. Jeśli mówimy na przykład o kulturze, mówimy o pewnej, załóżmy, o wartości, którą pewnie wszyscy się wspólnie zgodzimy, to jest szacunek. Czyli jeśli tworzymy kulturę, w której szacunek jest wartością, to w jaki sposób będzie on teraz realizowany? W jaki sposób będziemy realizowali tą wartość poprzez poszczególne rzeczy? Jak komunikujemy do ludzi, jak śpiewamy, jak zachęcamy? Można to zrobić na dwie różne sposoby. Można powiedzieć tak, ruszcie się, będziemy wielbić Pana, prawda? A możemy powiedzieć, słuchajcie, proszę... A można powiedzieć, ruszcie się. Tak? No, wiadomo, że kiedy mamy dzieci przed sobą, możemy tak zrobić. Kiedy mamy ludzi, którzy są w różnym wieku, mówimy inaczej. Więc kultura, która jest wyważona, jeśli mówimy o szacunku, określamy pewne rzeczy. I myślę, że kulturę jest bardzo trudno wprowadzić, bo ją się wprowadza, ona się staje częścią, kiedy są wspólnie szanowane wartości. Więc w poszczególnych departamentach, w poszczególnych działach, przez pastora, przez nas razem, w sytuacji kryzysowej, kiedy mamy tendencję do obniżania, nazwijmy to kultury, to jednak jak zachować tą kulturę w sytuacji kryzysowej, kiedy jest naprawdę trudno, kiedy puszczają nam nerwy, jak zachować tą kulturę, na przykład szacunku, zatrzymać tą wartość. Wydaje mi się, że to wszystko zaczyna się od określenia wartości. Bardzo często jest trudno wprowadzić jakąkolwiek kulturę, kiedy nie ma wspólnie uzgodnionych wartości jako wartości naszego Kościoła.
Ja też myślę, że taką istotną w tym też rzeczą jest to, że jako pierwsi przywódcy, jako liderzy, to od nas tak naprawdę wiele zależy, jakiego rodzaju będzie też to kultura. Oczywiście inni dodadzą do tego, ale i tak jesteś tym, który jest ojcem rzeczy, a więc to zależy od mojej kultury. Tak? Co ja uważam, że jest ważne naprawdę i co jest naprawdę wartością, bo wtedy to wprowadzam, tak? I będę wprowadzał, tak będę się zachowywał. Ludzie patrzą na mnie i mówią, okej, to tak to wygląda, dobrze, to będzie tak wyglądało, jeśli to zaczyna być świadome, tak? A więc rozmawiamy na ten temat, to zaczyna wchodzić w ludzi, dlatego że oni widzą, co oni widzą? Przykład. Tak wygląda to, tak? I chodzi o to, żeby oni mogli to zobaczyć.
Teraz kolejne pytanie, które jest ważne dla mnie i myślę, że w ogóle jest ważne. Zajęcie, zawód pastora w zagranicznych badaniach, o których słyszałem, jest na samym szczycie najbardziej stresujących, powodujących problemy, depresję i tak dalej zajęć. Wygląda na to, że również w Polsce, nie wiem czy są badania, wielu pastorów odczuwa jakieś skutki długotrwałej presji, a nawet niektórzy są blisko wypalenia się albo mają problemy zdrowotne związane z zaangażowaniem w służbę. Pytanie brzmi, jak uniknąć zniechęcenia, zużycia czy wypalenia się?
Ja powiem, jak ja to robię i jak to w moim życiu funkcjonuje, bo to jest najłatwiej. Według mnie takim bardzo ważnym czasem, ważną rzeczą jest spędzać czas z ojcem takim, w którym mogę wszystko złożyć na niego. W którym mogę przyjść do niego i powiedzieć, tato, nie daję rady, nie mam siły. Tato, to i to stanowi dla mnie duży problem. Ja przychodzę do niego i składam te rzeczy i nie odchodzę z tamtego miejsca tak długo, jak nie złożę tego na niego. I proszę wtedy o odświeżenie, żeby on odświeżył mnie, żeby odświeżył moje serce, żeby odświeżył wizję, żeby odświeżył wszystko to, kim on naprawdę jest. I właściwie ten fragment Bożego Słowa mi jakoś tak zawsze od jakiegoś czasu mnie dotyka, że jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, kiedy się wpatrujemy w ten obraz. Więc wpatruję się w to, kim on jest, w jego chwałę, a chwałę to oznacza w jego dobroć. I ona mnie podnosi, bo wtedy wiem, że tata jest dobry. I on sobie poradzi. Ufam mu. Wierzę, że to jest dla mnie osobiście od wielu lat ogromna i największa pomoc.
Myślę, że kiedy myślę o tym zniechęceniu, zużyciu czy też wypaleniu się, myślę o samotności. Widzę, jak jakby ratunkiem dla mnie było to, że mam swojego pastora, mam mentorów, którzy nadają dystans do tego wszystkiego, co robię, służę też na moje życie. Myślę, że wypalenie się i zniechęcenie jest sygnałem, że jesteś sam i że sam dźwigasz to. I samotność, człowiek przejdzie ciężar, kiedy będzie połączony z kimś. Więc zachęcam, jeśli mogę powiedzieć tak, to uratowało mnie. Dlatego, że nie zapomnę mojego dnia, kiedy pojechałem do Ricka Rennera i powiedziałem mu, że wszystko mi się rozsypało. A on mówi, a co ci się rozsypało? No ludzie mnie nawet do sądu wezmą chyba. Moi przyjaciele, których ratowałem. On tak spojrzał na mnie i mówi tak, a przejdziesz to. A ja mówię, jak ty mówisz tak lekko, że ja to przejdę? A ja mówię, czy ty to mówisz, bo ty to miałeś, czy to mówisz, bo tak po prostu trzeba powiedzieć? On mówi, o, przez co ja przeszedłem, nawet nie masz pojęcia. Takie rzeczy mi się zdarzały co 2-3 lata, więc wydaje mi się, że to spokojnie przejdziesz. I to mi naprawdę nadało pewien dystans, bo człowiek czuje się samotny i wydaje mu się, że dźwiga cały świat na sobie. Dlatego chcę zrezygnować. Druga rzecz, która mi pomaga, to jest jeżdżę do różnych kościołów. I jak jeżdżę do innych kościołów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i patrzę, że oni mają gorzej, to wracam, jestem zachęcony.
To ja raz, ja bym te trzy rzeczy razem wziął i powiedział, to jest, a więc nasza relacja z Bogiem, z Ojcem, później posiadanie kogoś, komu możesz się wyżalić, że tak powiem. No i trzecia to pojechali i zobaczyli, gdzie jest gorzej.
Mamy interesujące pytanie SMS-owe, jak zwykle zaskakujące.
Jak zwykle zaskakujące. Czy osobiście jesteś uczniem Jezusa? Czy robisz to, co nakazał swoim uczniom, czyli działasz też osobiście pośród niewierzących, nie z kazalnicy, czy tak po prostu głosisz, uzdrawiasz, wypędzasz demony, chrzcisz i uczysz tego wszystkiego innych? Nie z kazalnicy, tak.
Rozumiem, że odpowiedź tylko może być tak lub nie.
Znaczy powiem tak, że jakiś czas temu sobie uświadomiłem, znaczy już parę lat temu uświadomiłem sobie, że ja mam, że to jest bardzo wygodne miejsce bycie pastorem, bycie liderem, dlatego że jesteś ciągle w tym jednym środowisku, nie musisz wychodzić, innych uczysz, że mają iść i mają głosić, a ty masz się nimi zajmować. I to jest takie wygodne miejsce, dlatego że wielu z nas, my mamy ten problem z takim z wyjściem na zewnątrz, ale ja sobie postanowiłem sobie, że chcę wyjść, chcę być tak samo, zresztą to jest jakby wezwanie dla każdego z nas, głoszenie Ewangelii, docieranie do ludzi nowych i w ten sposób też my uczymy się i stajemy się, możemy stać się przykładem dla innych. I ja zacząłem to robić i powiem wam tak, że to jest fajne. Znaczy chciałbym to robić więcej niż robię do tej pory, ale staram się mieć ludzi, do których idę i Pan Bóg fantastycznie, kiedy tam na zewnątrz się rzeczy dzieją, bardzo ciekawe, o wiele łatwiej nieraz niż w kościele, kiedy się spotykamy z ludźmi, kiedy po prostu oni zaczynają mówić o swoich problemach, modlimy się, świadczymy im i tak dalej. Wtedy dzieją się fajne rzeczy.
To zależy od okresu. Są takie okresy w moim życiu, kiedy nie jestem w ogóle prawie na zewnątrz. Jestem tylko w kościele i wśród ludzi kościoła. Ale są takie okresy, w którym jestem wśród innych ludzi, którzy nie znają Jezusa. I powiem, to jest rzeczywiście fantastyczna przygoda. To jest zawsze to, co Wiesław mówi. Zawsze jest takie niezwykle poruszające, kiedy możesz mówić do kogoś, albo może się o niego modlić, o jego uzdrowienie i Bóg czyni rzeczy i to jest rewelacja. Ale to nie jest tak, że ja mam to na co dzień. To są różne okresy. Ja się modlę o to, żebym miał taką możliwość. To jest moje wołanie, moja modlitwa, ale uczciwie to nie jest moja codzienność. To są okresy, w których jestem w takim miejscu.
Czy chciałbym zabrzmieć poważnie, ale nasuwają mi się takie różne rzeczy. Ostatnio wypędzałem demony, jak wracałem z samolotem 2 tygodnie temu, bo siedział obok mnie gość, który non-stop grał na komputerze przez całą noc. I szturchał mnie myszką, więc wypędzałem przez cały wieczór te demony. A on nie odszedł, więc poszedłem wtedy w post i modlitwę. Bo nie mogłem już nic zjeść z tego wszystkiego, jak to się, co się tam działo. Myślę, że tak. Jedno może z takich rzeczy, które jest dla mnie jakby trudniejsza, to jest to, że ponieważ mamy od 10 lat programy telewizyjne w naszym mieście i regionie teraz, tak trochę trudno jest być taką osobą incognito, więc ludzie najczęściej mają jakieś zdanie, zanim cię już widzą. I ostatnio miałem, może nie nawracałem nikogo, ale ktoś podszedł do mnie i powiedział, że mam za fajną kurtkę w tej i że za dobrze się ubieram w tej telewizji i że w ogóle szpanuję iPadem. I tak zaczął rzucać we mnie czymś słowami. Więc to nie było zbyt miłe spotkanie i modliłem się. Nie wiedziałem, czy chcę mu wtedy zwiastować. Natomiast bardzo dobrze się czuję, kiedy pojadę do różnych innych miejsc, szczególnie kiedy ludzie nie wiedzą, kim jestem. Wtedy miałem okazję też dzielić się Ewangelią i osoby się nawracały. Ewangelia jest ciągle żywa. Za każdym razem, kiedy ktoś w czystości ją słucha i ktoś normalnie ją podaje, to ludzie naprawdę są otwarci i przyjmują ją. Myślę, że troszkę tak jak Jurek powiedział, to są też sezony, są momenty, kiedy jestem bardzo skoncentrowany na tym i nie widzę przez tygodnie nikogo poza wierzącymi ludźmi. A są momenty, kiedy jestem bardziej wystawiony na to i wtedy korzystam z tej okazji, bo jest to naprawdę wielka radość.
Dziękuję bardzo. Ja do tego bym dodał coś takiego, że po takim okresie, gdzie cały mój czas był pochłonięty przez Kościół i poczułem się z tym niekomfortowo i modliłem się, Bóg zaczął mi dawać sytuację, spotkanie się z ludźmi jeszcze nienawróconymi i Nie ma. To jest przyjemniejsze od wycieczki do Stanów Zjednoczonych. To jest super. Jeśli, i tak pomijając ocenę, jak każdy z nas tutaj siedzących to robi, czy nie, to ja z doświadczenia powiem, nie ma nic lepszego w życiu człowieka wierzącego, jak spotkać kogoś, kto jeszcze nie zna Chrystusa i w jakikolwiek sposób jemu usłużyć. I po prostu trzeba zabiegać o takie okazje i już. Na ile to jest tylko możliwe.
Czas się właśnie kończy.
Proszę bardzo, Wojtku. Tak więc dziękujemy. Brawa.